Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek wybieramy się do Pucka, bo tam w sobotę odbyła się uroczystość związana z 75. rocznicą śmierci bardzo ciekawego człowieka, błogosławionego księdza komandora podporucznika Władysława Miegonia. To patron marynarki wojennej, który zmarł w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. Opowiedział mi o nim członek jego rodziny, Tomasz Miegoń.
Postać księdza Władysława Miegonia i jego wuja księdza Rewery przewijały się od kiedy pamiętam, podczas rodzinnych spotkań. Były to opowieści, były to relacje, które na mnie jako dzieciaku robiły olbrzymie wrażenie, dlatego że wówczas żyli jeszcze ludzie, którzy go pamiętali. Ci ludzie, ostatni z nich, żyli jeszcze kilkanaście lat temu, w latach 90., początku 2000. Z niektórymi udało mi się przeprowadzić bardzo długie rozmowy z jego przyjacielem, księdzem Szarkowskim, z oficerami przedwojennymi, z których jeden był oficerem flagowym u admirała Józefa Onruga, drugi młody podporucznik był ministrantem. Także te opowieści po latach były mniej więcej spójne.
A jak pamiętały go te osoby?
Te osoby pamiętały go raz, jako człowieka niezwykle skromnego, nie przywiązującego niemal żadnej wagi do dóbr materialnych. Dwa, człowieka wymagającego, może nawet zbyt wymagającego, ale przede wszystkim od siebie, dopiero w drugiej kolejności od innych. Jako patriotę, żołnierza, gotowego do największych poświęceń dla innych ludzi i dla kraju. To przecież on jako ochotnik zgłaszał się w roku 1920 podczas walk wielokrotnie do misji zwiadowczych. Jedna z nich, w której w przebraniu sowieckiego, bolszewickiego żołnierza spenetrował obóz wroga, zakończyła się zebraniem informacji, które przyczyniły się do wygrania Bitwy Warszawskiej. Nie mówię, że dzięki niemu ta bitwa została wygrana, nie. Ale jakiś wkład, i chyba niemały, miał, skoro marszałek Józef Piłsudski uhonorował go Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
I osobiście marszałek Piłsudski wręczył ten order?
Tak, osobiście.
Takie opowieści na młodym Tomaszu Miegoniu, jeśli poprosiłbym, aby cofnął się pan do lat swojej młodości, do tego rodzinnego stołu, one wywierały na młodym Tomaszu Miegoniu właśnie wrażenie, sprawiały, że młody Tomasz Miegoń chciał iść być może śladem, niekoniecznie oczywiście w sensie zawodowym, ale jednak księdza Miegonia, Władysława.
Dla mnie była to postać o tyle ciekawa, że trochę tajemnicza, dlatego że nie zachowało się po nim wiele rzeczy. Niewiele zdjęć, jakieś dokumenty, tablo z podpisami oficerów, w tym Józefa Unruga, dowódcy floty. Opowieść o jednym ze znanych gdyńskich księży, który jako emeryt podczas cotygodniowych obiadów z innymi kapłanami snuł opowieści o dawnych czasach, wymieniając nazwiska, każdemu przykleja jakąś łatkę lekkiej, choć życzliwej złośliwości, jeżeli tak możemy powiedzieć. A nigdy w żaden złośliwy sposób nie wypowiadał się o Miegoniu. To mnie trochę zaintrygowało. Dotarłem do tego kapłana, wówczas już bardzo sędziwego, niewidomego, ale posiadającego olbrzymią, wspaniałą pamięć. Od niego bardzo dużo się dowiedziałem.
Mówi pan o tym, że niewiele było o nim wiadomo, natomiast oczywiście pewne fragmenty zapisane w różnych historycznych książkach poświęconych marynarce były. Czy ta historyczna pamięć, czy te zapiski historii, one zgadzały się z tym, co mógł pan usłyszeć w domu od rodziny?
To nie do końca tak. Wiadomo było o nim dużo. Mówię, że wiadomo było o nim dużo. Szczególnie, że część osób, która go znała, poświęcała swój czas na propagowanie jego osoby. Natomiast zachowało się bardzo niewiele rzeczy po nim. Niewiele dokumentów, niewiele zdjęć. Bardzo niewiele dóbr materialnych, do których on w ogóle nie przywiązywał jakiegokolwiek znaczenia.
Ale w takim razie te opowieści przy stole, one były takimi opowieściami rozbuchanymi, jak to czasami bywa przy rodzinnym stole? Czy to były opowieści, które, gdy zajrzał pan do historycznych książek, zgadzały się właśnie z tymi faktami w nich opisanymi?
Nie wszystko, dlatego że generalnie jeszcze przez wiele lat po jego śmierci krążyły różne opowieści na temat szczegółów tej śmierci. No, okazało się, że część nie była prawdziwa, była podkoloryzowana. On zmarł spokojnie, zdążył się wyspowiadać. Zmarł rano po spowiedzi 15 października 1942 roku, leżąc na pryczy w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Jak on trafił do tego obozu koncentracyjnego?
Na własne życzenie. Na własne życzenie trafił do niewoli. Niemcy zgodnie z konwencją go zwolnili po zakończeniu obrony Kępy Oksywskiej. Zwolnili go do domu. On do tego domu na Grabówku, do swojej siostry. Poszedł tylko po ołtarz polowy. Medykamenty, dlatego że doskonale sprawdzał się jako sanitariusz tak w roku 20, jak i 39. I z tym wszystkim niemal na siłę wepchał się na okręt szpitalny Gustloff, którym wraz z polskimi jeńcami został przewieziony do Flensburga. Stamtąd trafił do obozu jenieckiego. No i Niemcom naraził się przede wszystkim tym, że podczas mszy świętej, ostatniej swojej mszy świętej, jaką odprawił, na jej koniec zaintonował Boże coś polskie. No, tego nie mogli już cierpieć. Został przewieziony do obozu koncentracyjnego. Ostatecznie trafił do Dachau. Głód, choroby, wycieńczenie zrobiły swoje. Umarł w wieku 50 lat, 15 października 1942 roku.
Można odnieść takie wrażenie, że on sam pchał się w ręce śmierci.
Zawsze tak było. Łącznie z tymi akcjami, które miały bardzo niewielkie szanse powodzenia, ale były konieczne. Takie ryzyko w czasie wojny się podejmuje, jak akcje zwiadowcze na terenie opanowanym przez wroga. On zawsze był ochotnikiem, nawet gdy brakło innych ochotników.
Dlaczego próbował pan sobie odpowiedzieć na to pytanie, albo być może nie sobie, ale próbował pan znaleźć odpowiedź na to pytanie?
Myślę, że to było jego formowanie jako młodego człowieka poprzez kult powstania styczniowego. W tym kulcie powstania żyła jego rodzina. Jego dziadkowie być może, tego nie wiem na pewno, brali udział, a w każdym razie przeszła ta rodzinna opowieść o wsi Jurkowice, gdzie w jedynym budynku murowanym broniła się przed Rosjanami niewielka grupa powstańców, wśród której był pewien dominikanin. Zginęli wszyscy, zadając wrogowi spore straty. Z drugiej strony na jego formowanie miał wpływ jego wuj, ksiądz Antoni Rewera. Człowiek niesamowity, błogosławiony męczennik. Władysław Miegoń w Dachau się spotkali. Władysław Miegoń przeżył go w Dachau zaledwie o 15 dni. No i trzecia sprawa, wynikająca z tych dwóch, olbrzymi patriotyzm i wiara oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Stąd jego akcje społeczne, kursy dla analfabetów, które organizował, chór, teatr, pomoc materialna. To było coś niesamowitego. Niekiedy był wykorzystywany przez różnych hochsztaplerów finansowo. Nie przejmował się tym, dalej robił swoje.
Cofnijmy się jeszcze w tej historii błogosławionego księdza Miegonia. Przeglądając jego historię, można było odnieść takie wrażenie, że on uczestniczył w niemal wszystkich bardzo ważnych, symbolicznych dla morskiej Polski momentach. Budowa portu w Gdyni, msza inaugurująca zaślubiny Polski z morzem, prawda? To tylko takie przykłady tego, że był tam, gdzie dla odradzającej się Polski działo się coś ważnego.
No tak, jakoś tak się składało, że był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego związanego z morzem, a dużo nie brakowało, a kapelanem w ogóle by nie został. Przecież kilkakrotnie prosił swojego biskupa o zgodę na wstąpienie do wojska. W końcu ją otrzymał. Po raz pierwszy, co za zbieg okoliczności, uczynił to 28 listopada 1918 roku, a więc w dniu powołania marynarki wojennej. Nie wiedział najprawdopodobniej o tym fakcie, no ale taki zbieg okoliczności, jak kilka innych, które wydarzyły się w jego życiu.
Jak Tomasz Miegoń pamięta 1999 rok? Jak Tomasz Miegoń pamięta tamten dzień? To był ważny dzień dla waszej rodziny, czyli beatyfikacja księdza komandora podporucznika Władysława Miegonia?
No, to był najważniejszy dzień dla nas, nie było ważniejszego. To zostało, Ojciec Święty Jan Paweł II uczynił to w Polsce. Była potężna msza w Sandomierzu, później w Warszawie. Ojciec Święty o nim mówił, właśnie o nim, chyba najwięcej z całej tej grupy męczenników, którą wówczas wyniósł do grona błogosławionych. Było coś wspaniałego i niezapomnianego.
A to wy musieliście o to się starać, czy to działo się troszkę ponad wami?
Nie, to ponad nami, obok nas był proces beatyfikacyjny, dosyć długi. Myśmy wiedzieli nawet szczegółów przez pewien czas, zapewne wszystkich nie znaliśmy do tej pory, być może nie znamy. No w każdym razie im bliżej było ku końcowi, im ta data stawała się pewniejsza, no to żyliśmy tymi emocjami i był to dla nas dzień wspaniały.
A takie dni jak ten dzisiejszy, kiedy widzi pan, że gdzieś daleko od miejsca pana zamieszkania pamięć o pana przodku jest cały czas obecna. Co się czuje? To jest duma, radość?
Na tyle, na ile mogę, również staram się o nim mówić, propagować jego osobę. Puck. Puck wcale nie jest daleko. Puck jest, on był związany z Puckiem. Inaczej, jeżeli myślimy o Buenos Aires, tam też jest jego pomnik. Przez polskich marynarzy zbudowany. Takim był człowiekiem. Nie każdemu biedny emigrant funduje pomnik, a jemu ufundowano.
O błogosławionym księdzu komandorze podporuczniku Władysławie Miegoniu opowiedział członek jego rodziny Tomasz Miegoń. A teraz przenosimy się z Pucka do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ponieważ w ostatnich dniach o tej uczelni zrobiło się bardzo głośno za sprawą pewnego pomysłu. Otóż Akademia poszukiwała rodziny, które za 2000 euro miesięcznie gotowe były przyjąć do swoich mieszkań studentów z Kuwejtu. Jak powiedziała mi Dominika Brągoszewska z uczelni, nie chodzi tu jednak o zwykły wynajem pokoju i zapewnienie menu bez mięsa wieprzowego. Zadanie jest znacznie trudniejsze. Przy okazji dowiedziałem się co nieco o różnicach pomiędzy studentami polskimi, a tymi pochodzącymi z krajów arabskich.
Na pewno są to niemałe pieniądze dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego, ale pamiętajmy, że my oczekujemy od tych rodzin dużego zaangażowania w opiekę nad tym studentem, więc tak naprawdę są to dobre pieniądze za dobrą pracę.
Czego oczekujecie od polskich rodzin?
Oczekujemy tego, że rodzina zajmie się studentem jak członkiem tej rodziny, a nie jak gościem hotelowym. To znaczy, że pokaże mu najbliższą okolicę Trójmiasto, trochę Polski, pokaże mu, jak my Polacy żyjemy na co dzień, jak obchodzimy święta, co nas cieszy, jak spędzamy wolne chwile. Jak po prostu wygląda życie u nas?
Zaciekawiło mnie to, że wśród tych wymagań stawianych przed rodzinami chętnymi na przyjęcie studentów z Kuwejtu nie ma konieczności znajomości języka angielskiego.
Ano nie ma, dlatego że główną ideą całego tego projektu jest to, że studenci, którzy do nas przyjeżdżają, mają podjąć studia w języku polskim. Więc tak naprawdę oni mają się nauczyć języka polskiego i mieszkanie w polskich rodzinach ma im w tym pomóc. Nie potrzebujemy języka pośredniego, dlatego że chcemy zmotywować tych studentów do tego, żeby posługiwali się językiem polskim od samego początku.
No bo jak rodzina będzie znała język angielski, który oni też znają, to wiadomo, że będą raczej po angielsku rozmawiać, a nie w naszej pięknej mowie.
Dokładnie tak. I tego chcemy się ustrzec. Głównie dlatego, żeby sprowokować konieczność mówienia po polsku od samego początku.
W normalnej sytuacji ci studenci mieszkaliby tutaj na miejscu, byliby tutaj skoszarowani.
Tak, mieszkaliby w akademikach akademii.
Co oni będą studiować?
Będą studiować na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym.
I to jest taki pierwszy rok, który ma dać im ten rozpęd, aby kolejne lata już móc być tutaj na miejscu i móc przyswajać te wszystkie informacje w języku polskim.
Tak, pierwszy rok w zasadzie nie jest rokiem studiów jako takich. Pierwszy rok będzie poświęcony prawie w całości na nauczenie się języka polskiego na tyle, żeby w kolejnych latach właśnie podjąć studia i studiować.
Ile godzin języka polskiego? Podobno drugiego po chińskim pod względem trudności?
Tego niestety nie wiem. Ja nie układam planów zajęć, więc nie wiem. Ale bardzo dużo. 6 dni w tygodniu po 8 godzin.
Dlaczego Polska? Czym rząd Kuwejtu tłumaczy to, że przysyła swoich młodych żołnierzy, młodych podchorążych, powiedzielibyśmy po polsku, właśnie do nas?
Kraje arabskie nie mają wyższych szkół wojskowych i zmuszone są szukać partnerów za granicą, chcąc mieć oficerów po prostu. Przypuszczalnie jesteśmy po prostu atrakcyjni.
Studenci z zagranicy w pewnym sensie wracają w ostatnich latach do Akademii Marynarki Wojennej, no bo mieliśmy przykłady lat 30 temu, gdy Libijczycy studiowali tutaj, gdy uczyli się także nawigacji. Natomiast potem była długa przerwa i tych studentów, zresztą przechodziłem przed chwilą korytarzami Akademii, jest naprawdę sporo.
Z jednej strony kraje arabskie nie mają wyższych uczelni wojskowych, więc muszą swoich oficerów kształcić za granicą, a z drugiej strony myślę sobie, że jesteśmy po prostu nowym krajem i być może dla nich również atrakcyjnym, w sensie egzotyki pewnej.
Tak sobie myślę, że akurat ci studenci z Kuwejtu przyjeżdżają tutaj dlatego, żeby studiować i uczyć się w języku polskim, aby nauczyć się naszego języka, ale z drugiej strony jest przecież tutaj także wielu studentów, którzy mają studia w języku angielskim, a to też taki atut dla naszych młodych adeptów tej sztuki wojskowej, bo na przykład to możliwość podszlifowania języka angielskiego, prawda, w tych kontaktach bezpośrednich na korytarzu, czy na przykład po godzinach, gdy mogą sobie gdzieś wyjść, usiąść, porozmawiać?
Zdecydowanie tak. Zresztą no, żyjemy w czasach, gdzie język angielski w zasadzie staje się językiem obowiązkowym, znajomość języka angielskiego. Więc taka możliwość poszlifowania z osobą również angielskojęzyczną jest bezcenna.
Tym bardziej, że to jest niezbędne, a na morzu w zasadzie bez tego bardzo trudno sobie poradzić. A proszę powiedzieć, obserwujecie, że te grupy się zazębiają, że Polacy spędzają wspólnie czas na korytarzach, czy to Kuwejtczykami, czy ze studentami z innych krajów? Już nie pytam o to, czy są jakieś małżeństwa mieszane.
Nie ma małżeństw. Ci studenci są, oni się słabo asymilują. Co nie oznacza, że nie utrzymują kontaktów towarzyskich, bo jest ogromna przepaść kulturowa. I taki przykład chociażby, nasi podchorążowie wykonują polecenia bez mrugnięcia okiem. Natomiast studenci arabscy wychowani są w takiej kulturze, że od maleńkiego najpierw są otoczeni opieką mamy albo mamki, to też zależy od zamożności rodziny, tak? Babci, cioć, tam są rodziny takie patchworkowe, wieloosobowe, bardzo wielo, tak? Pamiętajmy też, że tam jest kultura wielożeństwa, więc czasami też jest kilka żon, dużo dzieci. I te dzieci są zaopiekowane najpierw przez matki, a potem przez żony. Więc taki mężczyzna po prostu nie umie sprzątać, nie umie gotować, nie umie, bo nikt nigdy tego od niego nie wymagał.
A nagle się okazuje, że ktoś od niego tego wymaga na pokładzie.
Tak, i jakby dla nas jest to sprawa oczywista, tak? Podchorąży dostaje wiadro, ścierę i sprząta. Student arabski po prostu nie wie, co ma z tym zrobić. To my musimy ich od nowa takich rzeczy nauczyć. Więc jakby ta mentalność jest inna i ta asymilacja przebiega, tak bym powiedziała, ostrożnie. Właściwie nie mówiłabym nawet o asymilacji. Oni się znają, oni utrzymują kontakty towarzyskie, ale to nie jest asymilacja.
I wracamy do punktu wyjścia, do początku naszej rozmowy. Taka obecność u polskich rodzin, mieszkanie z nimi, da im obraz tego, jak wygląda zachodni świat.
No właśnie, i to jest też to, o czym mówiłam na początku, że to od tych rodzin będzie wymagało naprawdę wiele pracy, cierpliwości, zrozumienia, przewidywania pewnych sytuacji, więc to są zarobione pieniądze, naprawdę.
To nie jest tak, że coś spadnie z nieba. A jak będziecie dokonywać selekcji? Od czego będzie zależało to, że to rodzina Kowalskich, a nie Nowaków otrzyma to zlecenie, tak to nazwijmy?
Główne wytyczne zostały zamieszczone na naszej stronie, więc będziemy się tym kierować. Natomiast na pewno finalnie będziemy brali pod uwagę dogodność też lokalizację poszczególnych mieszkań. Tak? Pamiętajmy, że student będzie musiał dojeżdżać do Akademii codziennie od poniedziałku do soboty, więc to jest ważki argument, żeby nie spędzał w korkach półtorej godziny, tak? Dojeżdżając, nie wiem, z Gdańska na przykład. I pewnie... Trudno mi powiedzieć, my na pewno musimy się z tymi rodzinami spotkać i po prostu omówić nasze, skonsultować nasze wizje.
Dodam, że pomimo ogromnego zainteresowania przyjęciem do swoich mieszkań studentów z Kuwejtu, ostatecznie do Akademii Marynarki Wojennej wpłynęło około 20 konkretnych ofert. Tymczasem studentów ma być 15. No, jak widać, nie wszystko złoto, co się świeci. A na koniec posłuchamy kolejnego fragmentu z naszego radiowego archiwum. Dziś kolejna część relacji przygotowanej przez Marię Prucińską w 2003 roku na trzecim Światowym Zjeździe Marynarzy Marynarki Wojennej.
Po oficjalnych spotkaniach przyszedł czas na bankiet w ogrodach Marynarki Wojennej z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
Ja rozumiesz dużo po polsku, but mówisz mało.
A pani jest Angielką?
Nie, habite en Angleterre, je en français.
Były bosman Florian Wisła.
Okręty?
Pływałem krótko na błyskawicy, całą wojnę na pionie, od początku do końca. To jest najlepszy medal marynarski, bo to jest medal morski z trzema okuciami. To znaczy, że służyłem od początku wojny do samego końca. Tylko trzymałem i to jest kilku. Bo jak nie było go na okręcie przez 6 miesięcy lub 10, to może mieć prawo do dwóch, a może nawet do jednego. A ja mam trzy, to właśnie jest najwyższe. Ja mówię, że to mój zaszczytny właśnie medal. To wiem, że no po wojnie, jak wojna się skończyła, w Londynie Anglicy nam odebrali okręt.
A który jeszcze jest taki
no,
ważny dla
pana? Naturalnie, ja mam krzyż waleczny podwójny. Później różne to są krzyże akcyjne, akcje, konwoje do Murmańska. Tu są krzyże z Malta, bo żeśmy Maltę wyratowali. Mam krzyże za inwazję Francji. Krzyż za inwazję Sycylii i Włoch, krzyż za inwazję Afryki Północnej. To są tak zwane medale, które są nadane za walki, w których żeśmy brali udział.
No to było więcej okrętów chyba jeszcze.
A no tak.
Dużo kolegów pan tu spotkał, dowódców?
Ja pracowałem w Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej od początku do końca. To znaczy 50 kilka lat. W Londynie tak. Obecnie ja, kolega, jestem na strze. My jesteśmy powiernikami Funduszu Polskiej Marynarki Wojennej. No już się likwidujemy. Dzisiaj żeśmy dali 25 tysięcy funtów na muzeum, żeśmy tu wysłali także na bibliotekę, żeśmy na dzieci, na szkoły, żeśmy mieli kapitał 370 tysięcy funtów, żeśmy to wszystko wydali.
Jest dowódca jakiś z wojny?
Odmirał, tak, to jest jedna z
najsłynniejszych. Nałęcz
Tymiński, tak, bardzo dzielny, bardzo dobry oficer.
A gdzie pan żonę znalazł?
Ja żonę znalazłem na pierwszy urlop, jaki miałem w Londynie. Ona była modelek, modelowała u Harrodsa. I ja tam chciałem się do niej dostać, ale trudno było. Koniec końców dostałem jako kwitek papieru, żeby mnie spotkała, jak skończy. Ale nie chciała. Ja poszłem na drugi dzień, trzeci dzień. Koniec końców wziąłem ją na randkę i żeśmy sobie poszli do francuskiej restauracji, do rendezvous. żeśmy tańczyli i żeśmy się zakochali. I kochamy się dzisiaj tak, jak żeśmy się kochali 60 lat temu.
Prawda tak?
Prawda, pani.
Żona jest francuską.
Niestety ona była sierotką. Rodzice zabili się w samochodzie, ona miała 3 lata. Ale wujek z Scotland Yardzie, który pracował w Londynie, wziął ją, bo jego żona nie mogła mieć dzieci, wychował ją jak córkę.
Śliczna była chyba, co?
Boże, kochany, słów brak. Ona była taka piękna dziewczyna, nie było pięknejsza.
Teraz też jest.
I teraz jest, ja mam 81 lat. Nasze małżeństwo to było właśnie takie małżeństwo zrobione w niebie. I co jest najważniejsze, ona jest najlepsza żona, co by ktokolwiek chciał. Nie mówiono, dlaczego ty tam Angielkę bierzesz. Ona warta jest miliony. Gdyby mi dali miliony, bym się jej nie pozbył.
A kolejna część archiwalnej relacji z trzeciego światowego zjazdu marynarzy marynarki wojennej już za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.